Kolejne nasze rozważanie pasyjne. Wróćmy, drodzy, jeszcze do kilku zdań, do kilku wątków z zeszłej niedzieli. Przypomnijmy, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że Judasz, zanim zdradził Jezusa, najpierw zdradził wspólnotę. Najpierw zdradził Kościół, bo wyszedł z wieczernika, a dopiero potem poszedł do arcykapłanów. Mówiliśmy, że to ważne, bo dzisiaj wielu też odchodzi od Kościoła i myślą, że zostaną przy Panu Bogu. Ale tak się niestety nie dzieje. Zdrada Kościoła, odejście od Kościoła, prędzej czy później prowadzi człowieka do odejścia od Pana Boga. I mamy na to wiele świadectw i wiele dowodów. Drugi wątek z poprzedniego naszego pasyjnego rozważania to był taki, że Judasz nie docenił tego, co miał. Dostąpił wielkiego zaszczytu. Jezus go wybrał spośród bardzo wielu, a jednak on tego nie docenił. Można powiedzieć więcej, on się temu sprzeniewierzył. I przy tym rozważaniu zastanawialiśmy się nad tym, jak to wygląda u nas. Bo przecież my też jesteśmy przez Jezusa wybrani. Też jesteśmy dziećmi Boga, braćmi i siostrami Zbawiciela świata. Można na Judasza pomstować, ale trzeba uderzyć się też czasem w swoje własne piersi. Zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego Judasz za Jezusem poszedł. Wiedział, że na Jezusie raczej się nie dorobi. Jezus wiele razy mówił o tym, że lisy mają nory, ptaki podniebne mają gniazda, a on nie ma nic. Nie ma gdzie głowy skłonić. I Judasz doskonale o tym wiedział, bo przez 3 lata to obserwował w tym jezusowym seminarium. Wydaje się więc, że poszedł dla Jezusa i za Jezusem, dlatego że Jezus go zafascynował, a może w jego sercu zrodziła się miłość. I przy tym wątku mówiliśmy o tym, że w każdym człowieku, w sercu każdego człowieka, gdzieś na dnie tego serca jest miłość, jest dobro, jest pragnienie kochania i pragnienie bycia kochanym, bo wszyscy zostaliśmy stworzeni z miłości przez Boga, który jest miłością. Judasz też. Przywołałem przykład Hitlera, który też miał w sobie odrobinkę dobra pośród tego całego zła, które wyrządził światu. Było w nim też troszeczkę dobra. Objawiło się to tym, że dzieciom rozwoził do sierocińców słodycze, które dostawał na swoje urodziny, a swoją chorą sekretarkę odwiedził z kwiatami w szpitalu. I przy tym wątku powiedzieliśmy, że my, ludzie Kościoła, jesteśmy po to, by dostrzegać dobro w sercu każdego człowieka, nawet tego najgorszego. To jest nasze zadanie, bo tak robił Jezus. To jest nasza misja. Często sprzeniewierzamy się temu i robimy zupełnie odwrotnie. Wyciągamy to, co złe. Dostrzegamy to, co u drugiego jest złe, słabe, grzeszne. Ale to jest dalekie od Ewangelii. I ostatnia myśl z tamtej niedzieli. Zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego po wyjściu Judasza z wieczernika żaden z apostołów za nim nie pospieszył. Dlaczego nikt, nawet Piotr, nie wyszedł wtedy z wieczernika. Nie powiedział: czekajcie, chłopaki, zobaczę, co z Judaszem. Zostali zachwyceni pewnie tym, że Jezus był z nimi, ucieszeni, rozradowani, a może nawet nie zauważyli, że Judasz wyszedł. My nie możemy tego błędu uczniów z wieczernika powtarzać. Nie możemy mówić, że nie widzimy ludzi, którzy od Kościoła odchodzą. Nie możemy zadowalać się tylko tym, że my mamy Jezusa, bo to też nie będzie ewangeliczne. Musimy patrzeć na tych, którzy odchodzą i próbować ich na nowo do wspólnoty przyprowadzić. Tyle odnośnie naszego ostatniego spotkania i rozważania pasyjnego z zeszłego tygodnia. A dzisiaj, drodzy, chcę pójść krok dalej. Chcę razem z wami przyglądać się innemu apostołowi. Tak trochę dla równowagi mówiliśmy o tym złym, tragicznym bohaterze, a dzisiaj zatrzymajmy się przy tym dobrym, godnym naśladowania. O kim będziemy mówić? Nie o Piotrze. Choć może intuicja by tak podpowiadała. Chcę zatrzymać się z wami dzisiaj przy świętym Janie. Judasza łatwo na tej rzeźbie przy ołtarzu zlokalizować. To ten tutaj na brzegu, po mojej prawej stronie, ze spuszczoną głową, wzrokiem utkwionym w ziemię. A Jan? Jan w czasie ostatniej wieczerzy trzymał głowę na piersi Jezusa, więc siedzi po stronie Jezusa. Po prawej stronie Jezusa siedzi Piotr. Jan siedzi po Jezusowej lewej stronie. Łatwo go poznać, bo nie ma brody. Jan był najmłodszym z apostołów, dlatego pewnie autorzy tej rzeźby bez brody go przedstawiają. Moi drodzy, kiedy zastanowimy się, co tych dwóch apostołów łączy, Judasza i Jana, to tak naprawdę łączą ich chyba tylko dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że obaj zostali przez Jezusa wybrani i obaj na to wybranie odpowiedzieli, poszli za Jezusem. A drugie takie, że ci dwaj, jako jedyni spośród grona 12, nie byli męczennikami. Wszyscy apostołowie poza Judaszem i poza Janem zginęli za Jezusa i dla Jezusa śmiercią męczeńską. Judasz popełnił samobójstwo, a Jan umarł śmiercią naturalną. Tyle ich łączy. O wiele więcej ich dzieli. Dzieli ich to, że Judasz wyszedł z wieczernika w czasie ostatniej wieczerzy, a Jan nie wyszedł. Jan pozostał wierny do końca. Był z Jezusem i w czasie wieczerzy, i potem w ogrodzie Getsemani, gdzie Jezus się modlił, pocił krwawym potem. A potem był, kiedy Jezusa skazywali na śmierć, był na drodze krzyżowej i w końcu stanął pod krzyżem obok Maryi i innych kobiet. Jako jedyny z grona 12. To właśnie tam, na krzyżu, Jezus wypowiada te piękne słowa: oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Zastanawiałem się, drodzy, dlaczego Pan Jezus nie Jana uczynił pierwszym papieżem. Przecież Jan w pełni na to zasłużył, by dostać klucze Kościoła. Dlaczego Piotr? Dlaczego nie Jan? No właśnie, Jan dostał Matkę Bożą pod opiekę. Może taka kolejność, a nie odwrotna, dlatego, że Jezus dobrze wiedział, że Piotr też kiedyś umrze na krzyżu. I to głową w dół. Być może Jezus chciał Maryi zaoszczędzić cierpienia. Może nie Piotrowi dał ją w opiekę, po to, by Matka Boża za jakiś czas znów nie musiała przeżywać męczeńskiej krzyżowej śmierci najbliższej sobie osoby. Jan umarł śmiercią naturalną wiele lat po Matce Bożej, więc Maryja nie musiała tego cierpienia, tego rozstania z najbliższą sobie osobą na nowo przeżywać. Zobaczcie, moi drodzy, dużo się możemy od świętego Jana nauczyć. Święty Jan to ten, który towarzyszył Jezusowi w szczególnych wydarzeniach. Był z nim, z Piotrem i Jakubem zresztą, na górze Tabor. Więc widział Jezusa, który się przemienia. Był też w domu Piotra. Widział, gdy Jezus uzdrawia Piotrowi teściową. I później był w ogrodzie oliwnym, gdzie widział Jezusa modlącego się, pocącego się krwawym potem, Jezusa zalęknionego. Możemy powiedzieć, drodzy, że ci dwaj apostołowie, Judasz i Jan, niewiele mają wspólnego. Od tego pierwszego niewiele się możemy nauczyć, od tego drugiego możemy nauczyć się bardzo dużo. W czasie wieczerzy trzymał głowę na piersi Jezusa. Możemy powiedzieć, że Jan leżał Jezusowi na sercu. Mówimy tak czasem. Coś leży mi na sercu. Jan leżał Jezusowi na sercu. Kiedy o tym myślę, to sobie stawiam pytanie, czy na moim sercu leży mi moja relacja z Jezusem? Czy walczę o tą relację? Czy tęsknię za Jezusem? Czy dbam o to, żeby ta relacja z Nim była jak najpiękniejsza, jak najbliższa? Wielka to sztuka, napisał kiedyś Tomasz à Kempis w Naśladowaniu Chrystusa. Wielka to sztuka umieć przebywać z Jezusem i wielka mądrość umieć Jezusa zatrzymać. Myślę, że święty Tomasz à Kempis nie obrazi się, jeżeli trochę sparafrazujemy te jego słowa i powiemy, że wielka to sztuka zatrzymać się przy Jezusie. Zobaczcie, drodzy, to są ważne pytania, bo żyjemy w takim świecie, który bardzo nas goni. Już nawet małe dzieci na nic czasu nie mają. Zaprosić kogoś do kościoła na jakieś nabożeństwo, na jakąś akcję, czy choćby zbiórkę ministrancką, już często graniczy z cudem. Od małego przyzwyczajamy się do tego, że nie mamy czasu. No właśnie, czy mam czas dla Jezusa? Czy umiem kraść czas dla Jezusa? Czy umiem przy Jezusie się zatrzymać, mimo wszystkich tych moich obowiązków, zadań, misji do spełnienia? Tak sobie myślę, kochani, że to ważne pytanie, bo jeżeli nie umiem tego zrobić, nie umiem być przy Jezusie tak bez patrzenia na zegarek, to co ja będę robił w niebie? Jeżeli 3 kwadranse w kościele albo 4 w czasie mszy świętej nudzą mnie, to jak ja sobie wyobrażam w niebie całą wieczność spędzić? Jeżeli tutaj, na tym świecie, nie nauczę się być z Jezusem i dla Jezusa, to w niebie się zanudzę. To ważne znowu, zobaczcie pytanie, jak to wygląda w moim życiu. Trzeba pamiętać, drodzy, że w niebie już nie będzie czasu na uczenie się kochać. Nauczyć się kochać Jezusa mamy tu na ziemi. W niebie już nie będzie czasu na poznawanie Jezusa. Poznać Go mamy tutaj, na tym świecie. I to, że jeszcze po tym świecie drepczemy, winniśmy uważać za wielką łaskę i szansę. Jak ten czas tu na ziemi wykorzystujemy? Czy rzeczywiście przygotowujemy się na to wieczne uwielbianie Pana Boga w niebie? Warto sobie, drodzy, takie pytania stawiać. Powiedziałem, że Jan w wieczerniku leżał Jezusowi na sercu. Czy i mnie leży na sercu moja osobista relacja z Jezusem? Chcę was zaprosić do tego, byśmy na to pytanie spróbowali odpowiedzieć w kontekście tego zjawiska, o którym tak często ostatnio się mówi, zjawiska samotności. Każdy z nas kiedyś czuł się samotny, niektórzy może czują się dzisiaj. Każdy z nas przeżywa jakieś osamotnienie. Wyobraźcie sobie, drodzy, że są takie kraje jak Wielka Brytania, gdzie powołuje się do istnienia specjalne ministerstwo do walki z samotnością. Wielka Brytania już to zrobiła w 18 roku. Niemcy się przymierzają, bo tam też problem samotności jest ogromny. On jest też w naszej ojczyźnie. Ale ciekawe jest to, że kiedyś, jeszcze kilka lat temu, gdy mówiliśmy o samotności, to temat dotyczył przede wszystkim ludzi starszych, ludzi schorowanych, nie wychodzących z domu. Wyobraźcie sobie, że są takie badania, które pokazują, że po pandemii problem samotności dotyczy bardzo wielu młodych ludzi. 56% polskiej młodzieży czuje się często samotna. Oczywiście specjaliści zrzucają winę za to na pandemię. Dzisiaj wielu ludzi tłumaczy się pandemią. Ci, którzy już wiele lat nie byli u spowiedzi, też ciągle, chociaż pandemii już dawno nie ma, tłumaczą się, że przecież pandemia była. Ale tak sobie, drodzy, myślę, że rzeczywiście pandemia zostawiła w nas jakiś ślad. Ale kiedy myślę o polskiej młodzieży, o młodzieży także z naszej parafii, o tej młodzieży, którą katechizuję, to widzę pewną zależność. Pandemia zrobiła swoje, ale widzę pewną zależność, która bierze swoje źródło w tym, że młodzi odchodzą od Pana Boga, odchodzą od katechezy, odchodzą od sakramentów. Można powiedzieć, im mniej młodzieży w Kościele, im więcej apostazji, im mniej młodzieży katechizowanej, tym więcej ludzi samotnych, tym więcej ludzi zagubionych, tym więcej ludzi czujących w swoim życiu jakąś pustkę. Mówimy to o młodych, ale, drodzy, w życiu każdego z nas może być tak samo, bo niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I dzisiaj rzeczywiście wielu młodych ma z tym problem, bo rodzice zabiegani, zapracowani, bo koledzy już nie nadają na tych samych falach, bo internet, świat mediów wirtualnych zastąpił tą zdolność, którą jeszcze moje pokolenie miało, kiedy nie baliśmy się nawiązywać kontaktów i relacji twarzą w twarz. Łatwo jest zgonić to wszystko na pandemię, pandemię za wszystko obwinić, ale to nie to. To ta pustka w sercu, gdy nie ma Pana Boga. Samotność przychodzi wtedy, kiedy człowiek traci relacje ze swoim Stwórcą, ze swoim Panem, ze swoim Zbawicielem. Relacje, której się nie da zastąpić żadną inną relacją. Dzisiaj, kochani, chcę, żebyśmy pomyśleli o tym Panu Jezusie i o tym świętym Janie trzymającym głowę na Jego piersi właśnie w kontekście tej samotności, którą każdy z nas w różnych sytuacjach życia przeżywa. Człowiek nigdy nie jest tak sam, tak samotny bardzo, by nie mógł zwrócić się do Boga, bo Bóg zawsze ma dla nas czas. Wszystko jedno, kiedy zawołamy, kiedy poprosimy, On zawsze jest. On zawsze słucha, nawet gdy drugi człowiek nie ma dla nas czasu. On zawsze pomaga, On wspiera. On ciągle ma dla nas swoje słowo, słowo pociechy. Warto, moi drodzy, zrewidować tą swoją relację z Bogiem, zapytać się o to, jak ona wygląda. Czy nie jestem podobny bardziej do Judasza, który od Jezusa odchodzi, który się dystansuje? Nie daj Boże, żeby tak było. Obyśmy byli wszyscy jak ten święty Jan. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Tak mówi święty Augustyn i ma rację. I myślę, że każdy z nas gdzieś tego doświadcza i o tym się przekonuje. Ten święty Jan Apostoł, drodzy, on może być patronem młodzieży. W gronie 12 jest najmłodszym. Możemy go dzisiaj tak nieoficjalnie, bo Kościół tego nie zrobił, ale my możemy go dzisiaj tak nieoficjalnie patronem młodzieży obrać. Módlmy się dzisiaj przez jego wstawiennictwo za polską młodzież, za tych wszystkich młodych, którzy trwają przy Jezusie wiernie, ale i za tych młodych, którzy już od Jezusa odeszli, którzy rezygnują z różnych form życia religijnego, którzy rezygnują z wiary, z Kościoła. Módlmy się dzisiaj przez wstawiennictwo świętego Jana za tych młodych, aby tak jak on potrafili zbliżyć się do Jezusa i swoją głowę położyć na Jego piersi. Amen. Amen.